Jeśli...
No i nie ale udziela pan Wassermann, który nie wyklucza.
Ale no, ale ja, no właśnie prezydent. O tym mówię. No, jeżeli, ale prezydent. Jeżeli, no bo widocznie i pan minister Wassermann, i pan prezydent mają informacje, które każą przypuszczać, że w tym przypadku zajęcie się redakcją mieści się w ustawowych obowiązkach służb specjalnych.
A no. Według pana mieści się?
Ale wie pani, ja nie mam tej wiedzy dotyczącej, że tak powiem, konkretnej sprawy, no bo ja nie mam
dostępu. No jest to konkretna sprawa. No można też się zająć na przykład redakcją Rzeczpospolitej, w której ukazał się artykuł na temat ministra Urbańskiego tuż przed kongresem i minister Łopiński powiedział, że to dziwne i bardzo znaczące, że tuż przed kongresem. To jeszcze może tym też powinny się służby według pana zająć. Ale jak pan myśli, panie pośle?
Oczywiście myślę, że się nie powinny tym zajmować.
Ale tym dlaczego nie?
Ale no, panie redaktor, no ale to przecież albo rozmawiamy poważnie, albo łapiemy się za słowa.
No jak to? To jest poważna sprawa. Poważnie rozmawiamy.
No więc podkreślam, no nikt nie ma woli inwigilowania w Polsce dziennikarzy. No przecież to jest oczywiste.
Ja ale w pierwszym przypadku pan uważa, że tak, a w drugim przypadku Rzeczpospolitej pan uważa, że nie.
Ja chcę pani powiedzieć, że przecież my mówimy o dwóch różnych sprawach. Jeżeli mówimy o sytuacji, w której w jakiś sposób wyciekają dokumenty tajne, to pani doskonale wie, że w bardzo demokratycznym kraju jak Stany Zjednoczone toczą się śledztwa w sprawach, w których urzędnicy Pentagonu na przykład wynoszą jakieś informacje do gazet. I w tej sprawie i nikt nie twierdzi, że jest to jakiś zamach na prawo
obywatelskie. Która by dotyczyła racji stanu, no nie przesadzajmy.
Dwie wypowiedzi pana prezydenta, moim zdaniem, które poszły trochę za daleko. Po pierwsze, służby specjalne, które mają się zajmować tym, czy w danym dniu akurat można publikować określony artykuł, czy nie, no doszlibyśmy do absurdu, bo by się okazało, że również tą audycją trzeba się zająć, bo nieraz wywołaliśmy tutaj niezłą wojenkę i niezłą awanturę.
A już były takie sytuacje.
No, a właśnie, no więc ja jestem przeciwny.
Byliśmy blisko przestępstwa.
Właśnie, ja jestem bardzo przeciwny takiemu podejściu do sprawy i wzywaniu służb, żeby zajęły się akurat tym, czy innym artykułem. To po pierwsze. Po drugie, też niedopuszczalna jest moim zdaniem wypowiedź, złą jest wypowiedź pana prezydenta, kiedy powiedział, że w inny sposób trzeba traktować księży, a w inny sposób trzeba traktować pozostałą część osób, które również mają założone teczki, które są w archiwach IPN-u. Ale pan pozwoli, ja powiem swoje zdanie na ten temat. Ja uważam, że nie ma różnicy, czy współpracował ksiądz, czy współpracował cywil. Jeżeli szkodził, nie wiem, ówczesnej opozycji, no to szkodzili w taki sam sposób i teraz...
Ale to jest to, co powiedział senator Gowin, że to dotyczy przeszłości, a to dotyczy urzędników, którzy powinni teraz być albo nie być.
Więc, no dobrze, to dotyczy no,
życia publicznego.
Trzeba traktować te sprawy i tych, którzy są pomówieni o współpracę, bądź współpracowali dokładnie w taki sam sposób. Inną sprawą jest, że ksiądz, czy dzisiaj, nie wiem, cywil, obywatel, który nie funkcjonuje w życiu publicznym, nie ubiega się o żadne stanowisko, no to nawet nie ponosi z tytułu tego, że współpracował.
Ale nikt nie będzie zaglądał do
panie przewodniczący, naprawdę proszę nie strzelać z armaty do wróbla.
No pan strzela z armaty, tylko trzeba traktować wszystkich jednakowo, panie pośle.
Jeżeli mogę, prezydent Kaczyński uważa, że służby powinny się zająć sprawą dziennikarza. Przypomnę, że poprzedni prezydent Kwaśniewski nazwał Tygodnik wprost gazetą esbecką i ciekawe, jak się zakończy proces. Roman Gierek.
Ale wiemy już, jak się zakończył proces pana Andrzeja Modrzejewskiego i w tym kontekście chciałem panu marszałkowi Olejniczakowi
powiedzieć. Ale panie premierze, jesteśmy teraz przy teczkach, a o panu Modrzejewskim powiemy później, dobrze?
Panie redaktor, jeżeli ja bym mógł dokończyć swoją wypowiedź,
bo mam wrażenie, że pan premier chciałby takie malutkie przemówionka.
Nie chciałbym wygłaszać. Chciałbym się odnieść do tego, co powiedział przed chwilą pan Wojciech Olejniczek. Myślę, że jest na tyle sprawny jako polityk, że sobie poradzi w tej audycji bez protekcji. Otóż pan marszałek Olejniczek
powiedział... Ja chcę, żebyśmy byli merytoryczni, tu nie ma mowy o protekcji.
Pan marszałek Olejniczek przed chwilą powiedział, czym powinny się zajmować służby specjalne. Otóż w moim przekonaniu pan po ostatniej kadencji Sejmu stracił moralne prawo jako Sojusz Lewicy Demokratycznej do tego, aby mówić tego typu kwestie, dlatego że wyście właśnie udowodnili, chociażby sprawą Modrzejewskiego, w jaki sposób nie powinno wykorzystywać się służb specjalnych do prowadzenia polityki. Zrobiliście to publicznie. Przy tym stole, żeśmy komentowali zatrzymanie Modrzejewskiego, więc pozwoli pan, że powiem słowo po tym, jak sąd ostatecznie rozstrzygnął tą kwestię. I uważam, że Sojusz Lewicy Demokratycznej właśnie tą sprawą, która wywołała Komisję Śledczą do spraw PKN i tak dalej, dał najlepszy przykład, jak nie należy postępować zarówno, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, jak i służby specjalne. Mam tylko jedną wątpliwość i tutaj dziwię się troszeczkę temu, że te osoby, które odpowiadały wówczas za zatrzymanie pana Modrzyńskiego z prokuratury, do dziś pełnią swoje funkcje. I to mnie dziwi i tutaj w tym zakresie mam apel.
A ja chciałam się dowiedzieć,
do
był pan szefem Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych i chciałam się od pana dowiedzieć, czy według pana służby specjalne powinny się zajmować sprawą ukazania się artykułu w Życiu Warszawy i rozumiem też, że tym, co się wydarzyło w Tygodniku Powszechnym z księdzem Malińskim i rozumiem też, że księdzem Zaleskim również.
Proszę Państwa, służby specjalne zajmują się wtedy, kiedy jest jakiś wyciek w tajemnicy państwowej. Mają wtedy prawny obowiązek się tym zajmować. I takich spraw było bardzo wiele i nikt się nigdy temu nie dziwił. Natomiast nie mogą się służby specjalne zajmować sytuacją, w której dziennikarz dotarł do jakichś dokumentów, które nie stanowią tajemnicy państwowej.
Panie pośle, właśnie, bo służby do tej pory nie wyjaśniły sprawy bomb w Warszawie.
Ja bym prosił,
Krzysztof, Krzysztof,
a propos moralności, pan poseł zarzucił, że ja nie mogę wypowiadać się w określonych sprawach, bo jakoby SLD by straciło moralność. No otóż, panie pośle, no pan był...
Nie, moralność to już dawno się stracili. Chodzi mi po prostu o danie przykładu.
Ja panu nie wybieram, czym pan może się zajmować, a czym nie. I oczywiście wtedy, kiedy pan zasłuży, będzie pan krytykowany. Nie ulega wątpliwości, że pan kontynuował później grę pewnymi dokumentami związanymi również z preparowanymi dokumentami przygotowanymi przez osoby związane ze służbami w sprawie tak zwanej już Cimoszewicza, kiedy to pokazywaliście państwo dokumenty sfałszowane, kiedy mówiliście o tym, że Cimoszewicz podpisywał określone dokumenty zapewne i tak dalej, i tak dalej. No to było coś, co też nie powinno mieć miejsca i niech pan nie przypisuje sobie, że pan jest moralny, a mi konkretnie, że jestem niemoralny.
Odnosiłem do sprawy Modrzyńskiego, nie mówiłem o panu osobiście.
Sprawa Modrzyńskiego, oby została do końca wyjaśniona i wszystkie okoliczności, które były związane wówczas nie tylko z aresztowaniem, ale funkcjonowaniem PKN Orlen. I wówczas i kilka miesięcy wcześniej, które były bardzo kontrowersyjne. Pamiętajmy o tym całościowo.
Proszę Państwa, z dyskusji wynika, że zarówno sprawa związana z panem Cimoszewiczem, jak i z panem Modrzyńskim wygląda na to, że to są właśnie gry służb specjalnych. A w większości przypadków obwinia się później dziennikarza, że on o czymś pisze.
No
pisze, bo to jest jego rola, to jest jego praca. Ja jestem za tym, żeby dziennikarz pisał, pod warunkiem, że będzie pisał prawdę. A jeśli wypływa jakiś dokument tajny, to należy dochodzić, skąd on wypłynął i kto do tego dopuścił.
No właśnie, ale można się dziwić, że na przykład służby specjalne, czy też nie poinformowały pana prezydenta o tym, czym zajmował się w przeszłości minister Urbański, bo widać to, czym się zajmował, było niegodne urzędnika, skoro został zdymisjonowany, Michał Kamiński.
Znaczy, chcę pan bardzo wyraźnie podkreślić, że Gazeta Rzeczpospolita nie zarzuciła Andrzejowi Urbańskiemu żadnych czynów nielegalnych.
Skoro było nielegalne, to dlaczego został zdymisjonowany?
Ale został zdymisjonowany i ja osobiście uważam, że spotkała go kara, że tak powiem, absolutnie niewspółmierna do tego, co mu zarzucono. Bo w istocie informacja na temat Andrzeja Urbańskiego jest taka, że 8 lat temu prowadził legalną działalność gospodarczą, zajmował się produkcją programów telewizyjnych, a jego wspólnik został później i nie za sprawy związane z działalnością razem z Andrzejem Urbańskim o coś tam oskarżony. No, więc to jest taka sprawa, ale...
To dlaczego został zdymisjonowany, skoro uczciwa postać, o co
właśnie,
chodzi?
Właśnie dlatego, że my wobec standardów w Kancelarii Prezydenta są stosowane, że tak powiem, niezwykle wyśrubowane standardy. I Andrzej Urbański uznał, że ta publikacja stawia go w niekorzystnym świetle, podał się niezwłocznie do dyspozycji pana prezydenta, podał się do dymisji i pan prezydent tę dymisję przyjął.
Ale najpierw prezes Kaczyński bronił bardzo pana Andrzeja Urbańskiego na konferencji prasowej i potem wieczorem pan prezydent przyjął dymisję. To co takiego się stało? Dlaczego przyjął dymisję, skoro nic tam nie było w tej publikacji Rzeczpospolitej?
Ale proszę o to pytać pana prezydenta, natomiast...
No, ale przecież pan jest blisko pana, panie Michale.
Pan Andrzej Urbański podał się do dymisji, bo uznał, że ten
ale dymisja
artykuł,
została przyjęta.
No więc właśnie, ale o co chodzi, pani redaktor?
No pytam się, czy według pana nie powinna być przyjęta, skoro zachował standardy, czy nie, Andrzej Urbański?
Ale wie pani, no, w jego własnej opinii najwyraźniej nie zachował.
W pana opinii zachował standardy, czy nie?
W mojej opinii jest sprawą dyskusyjną fakt, że Andrzej Urbański prowadził interesy z prominentnym działaczem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
A to chyba nie chodziło o z kim prowadził, tylko że, że prowadził je będąc urzędnikiem. Przecież to o to
ale
chodzi.
Ale nie, ale absolutnie nie. Przecież pani wie, że ta informacja została, on został, nie ma go w rejestrze.
No ale Rzeczpospolita wczorajsza tłumaczy, że nie ma, ale jest, jeszcze jest jedna historia. Także pytam się o standard. A chodziło o to, że z SLD, tak?
Nie, więc jeżeli my mówimy o tym, że zostało naruszone prawo w tym względzie, że nie został, co jest no, pewnym błędem, jak przypuszczam, niedopatrzenia, że Andrzej Urbański nie wycofał, bo w oczywisty sposób działalności, w sensie logicznym, działalności gospodarczej, będąc urzędnikiem, nie prowadził. Popełnił błąd, no, który i za ten błąd zapłacił. No i więc to tylko pokazuje, że w prawie i sprawiedliwości.
Tak,
to tylko pokazuje, jakie są standardy w Prawie i Sprawiedliwości. Zaręczam pani, że gdyby takie standardy obowiązywały w niektórych innych partiach, to ich stan członkowski mógłby, że tak powiem, ulec drastycznemu zmniejszeniu.
Czyli standardem Andrzeja Urbańskiego powinno być to, że się przyznał na samym początku.
Pani redaktor, no ja rozumiem, że stosujemy taką logikę, że czego by nie zrobił Lech Kaczyński, to jest źle. Bo sobie wyobrażam, o czym byśmy dzisiaj rozmawiali, gdyby pan prezydent nie przyjął dymisji
Andrzeja Urbańskiego. Pan prezydent przyjął, rozumiem.
Nie dlatego przyjął, tylko że ja rozumiem, że pani stosuje logikę, że tak powiem, żeby szukać dziury w całym.
A jak pan
co
myśli,
jest złego?
Dlaczego pan...
Zostały sformułowane zarzuty wobec Andrzeja Urbańskiego. Zostały
sformułowane
przez
gazetę.
W ciągu parunastu godzin ten minister przestał być ministrem, więc proszę mi pokazać drugi taki przykład, choćby w czasie poprzedniej koalicji, kiedy, że tak powiem, medialne nagonki na niektórych polityków, którym bardzo poważne rzeczy zarzucano, trwały całymi miesiącami.
Nie, Kałcz szybko został zdymisjonowany.
Tutaj trwało to kilka godzin. Ja nie widzę problemu. Ja nie widzę, w czym tutaj można...
Dla mnie to nie jest żaden problem, tylko się dziwię, że się okazało teraz. Dziwi się również minister Łopiński, który się
dziwi,
że
ta publikacja... że to się teraz ukazało? No to widzi pani, nagle zaczynamy się zgadzać.
A, to pan też się dziwi, tak.
Ale w oczywisty sposób się dziwię, że to się ukazało właśnie teraz.
Aha, to doszliśmy już do konkluzji. Jarosław Gowin.
Ja widzę, że polska polityka ogarnięta jest manią podejrzliwości i teorii spiskowych. Nie bardzo rozumiem, dlaczego pan poseł Kamiński w swoich wypowiedziach tak trochę się wikłał, dlatego że sprawa jest całkowicie czytelna i jest tak, jak powiedział pan poseł, że minister Urbański nie dopełnił, ja sądzę, że przez niedopatrzenie, nie dopełnił pewnego standardu, następnie, kiedy to zostało ujawnione, zachował się dokładnie tak, jak powinien się był zachować, czyli oddał się do dyspozycji prezydenta, a prezydent podjął decyzję dokładnie taką, jaką powinien był podjąć. Moim zdaniem obydwaj wyszli tutaj starczą z tej sytuacji. Natomiast wracając do poprzedniego wątku lustracji, to ja mam wrażenie, że my rozmawiamy tutaj o sprawach zastępczych, natomiast powinniśmy się skoncentrować na jednym, na tym, jak w sposób skuteczny, sprawiedliwy i uczciwy przeprowadzić lustrację, dlatego że tutaj jest mnóstwo wątpliwości prawnych i o tym powinniśmy dyskutować. Jak to zrobić, żeby z jednej strony ujawnić prawdę, z drugiej strony, żeby to zrobić z poszanowaniem praw, uczuć tych wszystkich, których nazwiska przy okazji procesu lustracyjnego wyjdą na
jaw. Ale panie senatorze, to przecież Platforma Obywatelska, przepraszam, chce otwarcia całych teczek i nawet danych wrażliwych.